Blisko 4,5 tysiąca zakażonych, 107 osób nie żyje. To jest najnowszy bilans przekazany przez Ministerstwo Zdrowia. W faktach też szczegóły nowego projektu Klubu PiS w sprawie zasad przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Wiceprezes Porozumienia, wiceminister obrony Marcin Ociepa to dzisiejszy gość Marcina Zaborskiego. Już za chwilę zaprosimy na popołudniową rozmowę w RMF FM. Dziewięć kolejnych osób zmarło w Polsce z powodu zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia potwierdza też 212 nowych przypadków. Najnowsze dane ma nasz reporter Michał Dobrołowicz, z którym teraz się łączymy. Witam cię, Michale. Co wiadomo o zmarłych?
Najstarsza zmarła osoba to 97-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Warszawie. Najmłodsza to 68-letni mężczyzna, który był podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na Mazowszu. Cała dziewiątka kolejnych ofiar koronawirusa miała choroby współistniejące z powodu infekcji COVID-19. W naszym kraju przez ostatni miesiąc zmarło już 107 osób.
Michale, liczba zakażonych koronawirusem to już prawie 4,5 tysiąca.
Tak, a najwięcej nowych zachorowań odnotowano znów na Mazowszu, aż 98.
Prawo i Sprawiedliwość w nowym projekcie ustawy chce dać marszałek Sejmu prawo do przełożenia terminu wyborów prezydenckich o tydzień. Partia rządząca po przegranym głosowaniu w sprawie wyborów korespondencyjnych złożyła jeszcze bardziej radykalną propozycję zmian. W faktach teraz nasz reporter Patryk Michalski, który zapoznał się z tym projektem. Patryku, co z niego wynika?
Na pierwszy rzut oka to projekt niemal identyczny co dwa wcześniejsze projekty w sprawie wyborów kopertowych, ale w ostatnim artykule tego najnowszego Prawo i Sprawiedliwość zaszyło prawdziwą polityczną bombę atomową. Partia rządząca pod pozorem wprowadzenia zwykłej ustawy o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w tych szczególnych warunkach właściwie zawiesza działanie kodeksu wyborczego i opisanych w nim zasad przeprowadzenia wyborów. PiS daje nawet marszałek Sejmu możliwość przesunięcia terminu głosowania o tydzień, na 17 dzień maja, co jest jawnym naruszeniem konstytucji. Dotychczas ogłoszony już termin wyborów mógł znieść jedynie jeden ze stanów nadzwyczajnych. Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że partia rządząca za wszelką cenę chce doprowadzić do wyborów kopertowych i wszystko na to wskazuje, jeśli ten projekt ustawy zyska większość, odbędą się one 17 maja.
7 na 10 Polaków obawia się pogorszenia sytuacji materialnej w związku z pandemią. To jest wniosek z opublikowanego właśnie badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Przeanalizował je nasz reporter Grzegorz Kwolek. Grzegorzu, co jeszcze pokazało to badanie?
Zdecydowana większość, ponad 80%, deklaruje, że stara się przestrzegać wszystkich zaleceń. Co ciekawe, wśród osób, które poddają się ograniczeniom, dominują kobiety. 8 na 10 zbadanych jest przeciwko majowym wyborom prezydenckim. W ankiecie pytano o to, kto wzbudza negatywne emocje. Najwięcej głosów zebrały osoby łamiące obostrzenia, które mają chronić przed wirusem. Kolejne miejsca na podium zajął rząd i episkopat. Polacy czują za to bardzo dużą sympatię do medyków, osób stosujących się do zaleceń, seniorów, osób w kwarantannie i chorych na koronawirusa.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Przenosimy się do warszawskiego studia. Tam jest Marcin Zaborski. Zdalnie jest jego gość. Witamy.
Tak, łączymy się za pośrednictwem Skype'a. Jest z nami wiceminister obrony, poseł Marcin Ociepa, wiceprezes partii Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wciąż pan jest wiceministrem. Czy po dymisji wicepremiera Gowina pan odejdzie z rządu?
No, mówiąc szczerze, panie redaktorze, przekazałem panu premierowi Gowinowi swoją gotowość do złożenia dymisji. Pan premier prosił, żebym tego nie robił.
Ale to chyba nie wicepremierowi Gowinowi powinno się składać dymisję. On z rządu odchodzi, a poza tym pan ma swojego szefa w resorcie.
Owszem, ale byłem nominowany, rekomendowany przez partię Porozumienie i osobiście przez pana premiera Jarosława Gowina, więc był pierwszym moim rozmówcą w tej kwestii.
Będzie pan głosował, jeśli wybory prezydenckie odbędą się 10 albo, jak słyszymy, 17 maja?
Wydaje mi się, że te wybory się nie odbędą w maju. I takie jest stanowisko Porozumienia. Natomiast oczywiście, jeśli się ostatecznie odbędą, to wezmę w nich udział.
No tak, tylko że Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej na razie, utrzymuje, że robi wszystko, żeby wybory 10 maja się odbyły. Pan rano już mówił dzisiaj o tym, że nie wierzy w to, że wybory będą, że to nie jest dobry pomysł, bo sytuacja pandemiczna się nie poprawi. A kilka godzin później głosował pan w Sejmie za wprowadzeniem przepisów, które na te wybory 10 maja pozwalają.
No to tak, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, panie redaktorze, że mamy pewien spór dotyczący prognoz na przyszłość. Ja po prostu uważam, że sytuacja rozwija się w takim kierunku, że przeprowadzenie tych wyborów będzie niemożliwe. Natomiast ustawa, o której mówimy, zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego możliwości głosowania korespondencyjnego, co z gruntu popieram, dlatego że szczególnie sytuacja epidemiczna pokazuje, że prawdopodobnie w najbliższym czasie jakiekolwiek wybory w przyszłości, które będziemy musieli zorganizować, będziemy musieli zorganizować w oparciu o system korespondencyjny.
To jasne, tylko Prawo i Sprawiedliwość nie kryje, że 10 maja to jest termin, w którym te korespondencyjne wybory miałyby się odbyć, panie ministrze. Dlaczego więc postanowił pan pomóc Prawu i Sprawiedliwości zorganizować korespondencyjne wybory 10 maja właśnie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, termin wyborów nie określiło Prawo i Sprawiedliwość, tylko Konstytucja. Więc ja bym zachęcał do tego, żebyśmy trzymali się terminów konstytucyjnych i jeśli chcemy zmieniać, przesuwać termin wyborów, no to żebyśmy sięgnęli po narzędzia konstytucyjne. I takie przedłożyliśmy. Właśnie Porozumienie Jarosława Gowina przedłożyło poprawkę do Konstytucji. Udało się do niej przekonać Prawo i Sprawiedliwość, więc tylko od opozycji zależy, czy uda nam się przesunąć te wybory w takim trybie konstytucyjnym.
Panie ministrze, bo wyjaśnijmy słuchaczom. Jarosław Gowin przekonywał wcześniej, panie ministrze.
Ktoś próbuje przesuwać wybory tylko dlatego, że te wybory przegrywa.
To, żeby słuchaczom nie umknęło, co się wydarzyło po drodze. Jarosław Gowin przekonywał, że 10 maja to jest termin, który nie wchodzi w grę. Zaproponowaliście poprawkę 3-miesięcznego vacatio legis do przepisów o korespondencyjnym głosowaniu. PiS tej poprawki nie chce, a wy i tak popieracie ten pomysł. Trudno to zrozumieć, panie ministrze.
Panie redaktorze, popieramy wprowadzenie do systemu prawnego głosowania korespondencyjnego. Mamy oczywiście pewien dylemat, ponieważ jednocześnie uważamy, że te wybory w maju odbyć się nie powinny. Tylko, że proszę pamiętać, że my jako posłowie jeszcze do tej decyzji wrócimy w momencie, kiedy wróci do nas ta ustawa z Senatu. Więc to nie jest tak, że my dzisiaj podejmujemy ostateczną decyzję w tej kwestii.
Nie, panie ministrze, w tym studiu
zachowamy pewien porządek decyzyjny. On się sprowadza do tego, że zgodnie ze swoimi zapowiedziami pan minister zdrowia Łukasz Szumowski w połowie kwietnia, zgodnie z wszelkimi prognozami i analizami naukowymi, przedstawi, jak swoją prognozę, jak będzie się rozwijać pandemia w Polsce
tak,
i czy te wybory będą możliwe do przeprowadzenia.
Panie ministrze, dzisiaj Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, który mówił wybory 10 maja. Kilka dni temu, w piątek dokładnie, pana kolega, pan poseł Bortniczuk był gościem Roberta Mazurka i powiedział tak, to akurat mogę powiedzieć z całą pewnością, jako Porozumienie Jarosława Gowina zagłosujemy przeciwko wprowadzeniu głosowania korespondencyjnego już na wybory 10 maja, ponieważ uważamy, że nie da się tego w sposób sprawny i bezpieczny prowadzić. Dzisiaj w Sejmie między innymi pan zagłosował za tym rozwiązaniem, które możliwe jest do zastosowania 10 maja. Stąd moje pytanie, ile warte jest słowo polityków Porozumienia?
Bardzo wiele, bo proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Gowin, prezes Porozumienia, złożył dziś dymisję z funkcji wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Po czym zachęcał was do głosowania za tymi rozwiązaniami,
panie pośle. Gotowy poświęcić tak wysokie stanowisko państwowe dla zamanifestowania swoich poglądów i swojego sprzeciwu. Więc to się już wydarzyło. Proszę pamiętać, że sytuacja, w której nie wprowadzamy głosowania korespondencyjnego, sprawia, że te wybory hipotetycznie mogą się odbyć, tylko będą musiały być przeprowadzone metodą tradycyjną, co będzie szalenie niebezpieczne. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ja cały czas powtarzam, że my uważamy, że po prostu te wybory tak czy siak mają się nie odbędą, co nie znaczy, że w polskim porządku prawnym nie powinny się znaleźć w ogóle metoda głosowania korespondencyjnego.
Jedno głosowanie w Sejmie dzisiaj przegraliście, czyli to pierwsze podejście, próba wprowadzenia pod obrady tych przepisów. Teraz będzie podejście drugie, bo PiS wrócił z nowym projektem ustawy, do którego dopisał kilka szczegółów, między innymi to, że marszałek Sejmu będzie mogła zarządzić zmianę terminu wyborów. Porozumienie Jarosława Gowina poprze takie rozwiązanie w Sejmie?
My jesteśmy w trakcie analizy tego przepisu, natomiast sama pod kątem i jego konstytucyjności. Natomiast
czyli
sama
nie macie jasności w tej sprawie?
Jesteśmy w trakcie analizy, będziemy podejmować decyzje, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, panie redaktorze, że jednym z argumentów za nieorganizowanie wyborów 10 maja jest krótki stosunkowo czas na ich przygotowanie, więc jeżeli znaleziono formułę prawną na odłożenie tych wyborów o tydzień po to, żeby dać PKW tydzień więcej na przygotowanie wyborów korespondencyjnych, to jest cenna inicjatywa.
Tydzień wystarczy, żeby te wybory przygotować, pana zdaniem? O tydzień więcej?
Tydzień
i to wystarczy?
Więcej. To jest bardzo cenny czas. Każdy dzień tutaj jest na wagę złota. Oczywiście, jeżeli Senat nie będzie chciał przetrzymywać tej ustawy tak długo, no to my jesteśmy w stanie zaoszczędzić jeszcze dodatkowo nawet 3 tygodnie.
Panie ministrze, Jadwiga Emilewicz ma być wicepremierem z rekomendacji waszego ugrupowania. Czy nadal będzie ministrem rozwoju?
Tak, taki jest plan absolutnie, że nawet bym powiedział w sposób szczególny, dlatego właśnie rekomendujemy Jadwigę Emilewicz na stanowisko wicepremiera, że jest ministrem rozwoju, że skala kryzysu gospodarczego, z którym się musimy mierzyć, wymaga wzmocnienia pozycji ministra gospodarki, jakim jest dzisiaj minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
A czy nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego wskaże porozumienie Jarosława Gowina?
Byłoby to zupełnie naturalne, natomiast nazwisko kandydata nie jest jeszcze ogłoszone.
No ale czy to jest oczywiste, że tak się tak właśnie stanie? To wy wskażecie tego człowieka.
Panie rektorze, naszym celem jest jak najszybciej uporanie się z pewnym patem politycznym, którego doświadczamy w Polsce, w wyniku odrzucenia, na tym etapie przynajmniej, przez opozycję propozycji zmiany konstytucji, którą przedłożył Jarosław Gowin. I nie chcemy długo dywagować o tych zmianach personalnych w rządzie, dlatego że one są kompletnie nieistotne z perspektywy Polaków. My chcemy, musimy się mierzyć z kryzysem gospodarczym i z kryzysem epidemicznym. Nie stać nas na kryzys polityczny. Marcin. Stąd decydujemy się na wzmocnienie pozycji ministra gospodarki i będziemy dalej pracować nad tym, żeby opozycję przekonać do poprawki konstytucyjnej.
Marcin Ociepa, Marcin Zaborski. Nie żegnamy się jeszcze, ale zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl słuchaczom, dziękując jednocześnie.
Dziękujemy. Uważam, że sytuacja rozwinie się w taki sposób, że wybory 10 maja się nie odbędą. Tak mówił wcześniej wiceprezes Porozumienia, wiceminister obrony Marcin Ociepa, zaznaczając, że z gruntu popiera opcję korespondencyjną. Ciąg dalszy tej rozmowy, jak słyszeliście w internecie, fakty wracają punktualnie o 18.30. Przedstawi je Tomasz Wereński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.